Trzecia godzina poranka wnet zaczęła się punktualnie o godzinie 9.15. Przy telefonie jest prezes Orlen Lituwa, Michał Rudnicki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy odczuwa pan, jak prezes dużej polskiej firmy, która kupiła rafinerię w Morzejkach, odczuwa pan tą poprawę w relacjach polsko-litewskich?
Niewątpliwie jest to odczuwalne. Tutaj jesteśmy jako Orlen Lituwa, można powiedzieć, pierwszym beneficjentem ocieplenia tych stosunków polsko-litewskich i przejawia się to przede wszystkim w takiej wyraźnej chęci i pozytywnym podejściu władz litewskich do naszych problemów. Jesteśmy zawsze z większym lub mniejszym, ale raczej z większym zrozumieniem wysłuchiwani. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministrami, z którymi tutaj rozwiązujemy bieżące problemy, więc na pewno to ocieplenie jest tutaj w Morzejkach dla nas odczuwalne.
Bardzo ważna rzecz, bo przez długi czas była blokada porozumienia z kolejami litewskimi. To się na szczęście zakończyło.
Tak jest. Zostało podpisane porozumienie o współpracy z kolejami litewskimi. Zresztą ono zostało podpisane latem tego roku. Było to już kolejne porozumienie ze stroną litewską. Tutaj należy powiedzieć, że bardzo aktywnie wspiera nas w rozwiązywaniu naszych tutaj logistycznych problemów i generalnie naszej obecności tutaj na rynku litewskim cały zarząd PKN Orlen z panem prezesem Obajtkiem na czele. I właśnie tutaj z inicjatywy pana prezesa Obajtka zostało podpisane na początku w marcu porozumienie pomiędzy PKN Orlen, Orlen Lietuva i Ministerstwem Transportu i Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej. Z kolei latem w sierpniu zostało podpisane w czerwcu zostało podpisane porozumienie z kolejami litewskimi. To są bardzo ważne dokumenty, ponieważ tutaj zostały jakby sformalizowane i na piśmie wymienione nasze podstawowe bolączki. I strona litewska przyjęła to ze zrozumieniem, zostały powołane odpowiednie grupy robocze. Spotykamy się minimum raz w miesiącu z ministrami, z przedstawicielami kolei litewskich i staramy się te problemy na bieżąco omawiać i rozwiązywać.
Czy Morzejki kupują ropę od Rosjan?
Tak, kupujemy rosyjską ropę Repko. Obecnie pod kąt procentowy jest to około 80% przerobionego surowca, to jest rosyjska ropa Repko.
A czy jest tak, że Morzejki są na plusie?
Tak, mimo dosyć skomplikowanej obecnej sytuacji makroekonomicznej, wynik spółki za trzeci kwartał jest pozytywny. Udało się to osiągnąć dzięki stałemu polepszaniu sprzedaży na miejscowych rynkach. Cały czas staramy się dostosować do sytuacji na rynkach. Prowadzimy wiele tutaj działań, które w efekcie powodują, wpływają bardzo pozytywnie na wynik spółki, dlatego też bardzo się cieszymy, że ten wynik za trzeci kwartał jest pozytywny i mamy nadzieję, że taka tendencja utrzyma się do końca roku.
Czy też powstaje sieć stacji tutaj na Litwie benzynowych?
Na Litwie istnieje obecnie 25 stacji, które działają pod znakiem Orlen. Zarządza nimi spółka Ventus Nafta, to jest spółka córka PKN Orlen, która tutaj na rynku litewskim zajmuje się sprzedażą detaliczną. Z tego co wiem, zostały potwierdzone plany rozwoju sieci. Mamy nadzieję, że tych stacji będzie więcej.
A Orlen Lietuva, jak się patrzy na przemysł i na firmy litewskie, jest w pierwszej dziesiątce firm litewskich na Litwie funkcjonujących, czy na którym miejscu?
Tak, jesteśmy tutaj na czołówce, jesteśmy największym płatnikiem podatków, jesteśmy największym pracodawcą, jesteśmy w czołówce firm litewskich, które regularnie wypłacają swoim pracownikom wynagrodzenia, więc tutaj praktycznie w każdej sferze jesteśmy na podium.
To była przed laty ważna i trudna strategiczna decyzja, żeby kupić rafinerię w Morzejkach i jak widać ta decyzja, konsekwencje tej decyzji są bardzo ważne dla polsko-litewskich relacji.
Tak, nie, niewątpliwie są one ważne i bardzo cieszy takie podejście Litwinów, że rządu litewskiego, strony litewskiej, że nasze inwestycje w polepszenie efektywności rafinerii w Morzejkach, jak na przykład otworzenie 6. zbiornika w terminalu w Butyndze, który do nas należy, nie jest postrzegane jako jedynie inwestycja w spółkę, ale jako inwestycja i jako takie działania gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne Litwy i całego regionu. I bardzo nas cieszy takie podejście i takie widzenie, jakby nie było, polskiej spółki tutaj na Litwie, jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego zarówno Litwy, jak i całego regionu tutaj państw bałtyckich.
A jak żyje się na Litwie?
Panie redaktorze, no obecnie tutaj już na Żmudzi my jesteśmy, prawda, od Wilna 340 kilometrów na północny zachód. Zima przyszła, jest troszkę śniegu, niewielki mróz, około 6 stopni, no żyje się porównywalnie z Polską na tym samym poziomie. Nie mamy powodów do narzekania. Mogę tutaj państwu powiedzieć, że wśród pracowników rafinerii w Morzejkach to zatrudniamy około 1300 osób. W znaczącej większości, ponad 90%, są to Litwini, ale są oczywiście Polacy. Jest około 12 Polaków tutaj na miejscu. Z tego co wiem, koledzy nie skarżą się zbytnio tutaj na życie na Litwie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Może kiedyś spotkamy się w Wilnie. Teraz
Tak. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i serdecznie zapraszam również tutaj do Morzejek.
Z tego zaproszenia skorzystamy w przyszłości. Michał Rudnicki, prezes Orlen Lietuva, był gościem poranka w NET. Śpiewała Ewelina Saszenko, która jest gościem poranka w NET. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Była pani przedstawicielem Litwy w Eurowizja, koncerty, rok 2011 i dalej, jak rozwija się pani kariera?
No superowo się rozwija, śpiewam i dalej, śpiewam na Litwie, mam mnóstwo koncertów, organizuję różne programy, projekty nowe, więc wszystko jest okej.
Jakie projekty i jakie piosenki pani śpiewa?
No w ogóle wizytówką moją jest piosenki francuskie. Śpiewam po francusku piosenki Edith Piaf. A tak bez tego jeszcze śpiewam Chopina w jazzie, tango, muzykę i musicale i jazz i tak dalej. Więc różnorodną muzykę śpiewam.
I skończyła pani wyższą muzyczną szkołę?
Tak, Akademię Muzyczną, Wydział Jazzu.
Tu w Wilnie.
Tu w Wilnie, tak.
A urodziła się pani tu w Wilnie, czy...
Urodziłam się tu w Wilnie, to znaczy tak bardziej chyba w Trokach, bo jestem z Trok. Mieszkam na dany moment w Trokach, tam gdzie i moi rodzice.
W domu, oczywiście po polsku.
Mówimy tak, po polsku.
I była pani też w polskiej szkole? Proszę opowiedzieć, jakie...
No to znaczy tak, ukończyłam polską szkołę, w domu rozmawiamy wszyscy po polsku, moja babcia jest Polką, dziadek również, więc wszyscy mówimy po polsku.
I czy miała pani kiedykolwiek kłopot z tym, że jest pani
to znaczy nie.
W relacjach polsko-litewskich?
No kiedyś tam coś było, ale mogę powiedzieć, że Litwini bardzo mnie lubią i nie wstydzę się tego, że jestem Polką, zawsze o tym głośno mówię i zawsze nawet spotykają ludzie mnie i chcą coś ze mną zagadać po polsku, więc myślę, że to jest taka sympatyczna relacja między między mną a Litwinami, więc no kiedyś tam z Eurowizją tak, mieliśmy różnych kłopotów, bo jak wygrałam Eurowizję, dla wszystkich to był wielki taki stres, bo jak to będzie? Polka przedstawia Litwę na konkursie Eurowizji, ale po tym już jak no, zżyli się z tym, że nie będzie innego przedstawiciela, więc zaczęli wszyscy się cieszyć mną, bo rezultat był dobry, zaśpiewałam tam dobrze i wszyscy się cieszyli z tego.
I wtedy jaką pani piosenkę zaśpiewała?
Śpiewałam piosenkę C'est ma vie, to też był tytuł francuski, ale śpiewałam po angielsku.
A Edith Piaf pani śpiewa po litewsku, po polsku?
Nie, po francusku. W szkole, tam gdzie się uczyłam, mieliśmy język francuski, więc jestem taką Polką, francuską Polką.
Rien de rien.
Rien. Non, je ne regrette rien. La vie en rose i Padam Padam to są te właśnie piosenki, które śpiewam.
A piosenki własne, czy piszesz?
Własne też. My piszemy i swoje piosenki.
Piszemy?
Piszemy. Razem. Razem z moim takim pianistą, z którym pracujemy już mnóstwo lat. On jest pianistą, kompozytorem i pisze dla mnie utwory. I właśnie ten utwór, który dzisiaj tutaj brzmiał na antenie, to był również jego kompozycji, piosenka.
I piszecie razem o miłości?
Miłości.
Głównie miłość.
No to znaczy, no piszemy tak o miłości, no bo o czym więcej śpiewać, jak nie o miłości. No jeszcze o problemach politycznych można, tak?
No właśnie, ale o tym...
O tym nie, nie, nie.
Nie, bo co?
No bo po co? Bo trzeba śpiewać o takich pozytywnych rzeczach, a nie o jakichś tam problemach.
O tym, co się czuje i co się uważa za najważniejsze.
No właśnie.
Namówię panią w którymś momencie naszej rozmowy do przynajmniej jednej zwrotki Edith Piaf, czy nie?
No pewno, mogę zaśpiewać. Naprawdę? Chociaż teraz, tak. Ale co mam zaśpiewać? La vie en rose? Proszę wybrać. La vie en rose? Padam, padam, no je ne regrette rien. La vie en rose. No dobrze. No i tak z rana. No. Des yeux qui font baisser les miens et un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans tes bras, il me parle et tu bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Bravo.
Bravo.
A rien de rien.
Teraz?
A może nie, może teraz zapowiedzmy jakąś piosenkę, a potem jeszcze zaśpiewamy Rien de Rien. Dobrze, ale jaką piosenkę teraz?
Teraz usłyszycie piosenkę z Eurowizji, eurowizyjną piosenkę C'est ma vie.
Z 2011. No dobrze, to opowiedzmy o tremie, która towarzyszyła śpiewaniu tej piosenki podczas Eurowizji.
No to znaczy, już dawno śpiewam, od dziecka, więc ta trema zawsze była i za tyle czasu nauczyłam się z nią po prostu żyć. I zawsze bywa ta trema do wyjścia na scenę. Jak wychodzisz na scenę, tremy nie ma. Nie ma.
Nawet na takim wielkim festiwalu, gdzie są wszystkie kamery i człowiek wie, że miliony ludzi na całym świecie obserwują.
Odpowiedzialność straszna, ale no to znaczy, jak ty robisz to, co lubisz, widocznie to przepada.
A plany koncertowe w Polsce ma pani
jakieś?
To
znaczy nie. No bardzo mało śpiewam w Polsce, no bo jakoś, nie wiem, chyba... Mało tym się zajmuje, nie? Trzeba byłoby więcej wysłać listów i różnych zgłoszeń na różne festiwale. Mało się tym zajmuje, a zaproszeń otrzymuję tak na pocztę, nie? Więc no, chciałoby się, nie skrywam, ale jest jak jest.
Czy jest tak, że trudno podjechać tutaj kabrioletem dzisiaj, bo w Wilnie jest
zimno,
ale patrzę, gdzie jest limuzyna pani zaparkowana i nie widzę. Jak się żyje, jak w takim codziennym życiu? Czy to jest łatwe życie znanej artystki w Wilnie, czy trudne?
To znaczy łatwe.
Tak?
Tak, oczywiście.
Po prostu.
No po prostu się żyje, jeździ się limuzyną i tyle.
Jak pani chce pójść wieczorem w piątek albo w sobotę, to do jakiego klubu w Wilnie pani chodzi?
To znaczy jestem bardzo taka, no nie lubię klubów, więc ja w piątek idę lepiej do siebie na koncerty.
Ale to,
i wychodzę na scenę,
ale
nie?
Te koncerty są w jakichś miejscach.
W jakichś miejscach, tak, ale nie w klubach, nie? W salach koncertowych Wilna, Kowna i różnych miast tam Litwy.
To jest Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, Kraków, Warszawa, ale też radio, które jest w budowie i ma w planach kiedyś stworzenie studia radiowego w Wilnie. To może tak zapytam, państwo będą świadkiem, czy taką audycję muzyczną z Wilna raz na jakiś czas by mogła pani poprowadzić?
No, mam taką wadę, że nigdy nie umiem powiedzieć nie. Więc chyba dziś powiem tak, a jak tam będzie, nie wiem.
I potem wróci pani do domu
i pomyśli, o matka boska,
znowu,
co tu ja nagadałam.
Dobrze, obiecała pani rien de rien, to
no,
może...
muszę śpiewać, tak?
Tak.
No dobrze.
Bez tremy.
Tak, tu w kawiarni, w ogóle to jest takie fajne miejsce, nie? Fajne miejsce na francuskie piosenki, co?
Tak, Amberton Hotel z widokiem na katedrę.
No. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tu sais, m'est bien égal, non, rien de rien, non, je regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.
Bravo. Ewelina Saszenko jest gościem Poranka Wnet. Teraz możemy zapowiedzieć kolejną pani piosenkę. Tu jest jej tytuł.
Tak, tak. For this I'll pray.
Bardzo serdecznie dziękuję
za
wizytę w Poranku Wnet. Mam nadzieję, że panią Ewelinę Saszenko usłyszą państwo w Radiu Dwóch Stolic w Krakowie na 95,2, a w Warszawie na 87,8 i oczywiście na www.wnet.fm. Tak, śpiewała pani Ewelina Saszenko, już ktoś bardzo pochwalił, słuchacz Poranka Wnet, śpiew pani Eweliny. To dobrze, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie wynikało. Jest godzina 9:43, słuchają państwo Poranka Wnet, a zapowiedziałem na samym początku poranka i powiedziałem, że byliśmy wczoraj w kościele po świętego Piotra i Pawła tutaj w Wilnie po kościele oprowadzał nas ksiądz prałat Wojciech Górlicki. Posłuchajmy.
Jesteśmy w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie. Jest to XVII-wieczna fundacja hetmana Michała Kazimierza Paca, który ufundował ten kościół jako wotum za wypędzenie z Wilna wojsk moskiewskich. Takim ewenementem tego kościoła jest to, że we wnętrzu mamy około 2000 stiukowych rzeźb, których autorami byli włoscy artyści Perti i Galli, którzy zajęli się właśnie dekoracją tego kościoła. Architektem był krakowski architekt Jan Zaor. Po jego śmierci kończył kościół włoski artysta Frediani. Tematyka treściowa stiłków, które są we wnętrzu kościoła, można powiedzieć, jest trojaka. Po pierwsze, mamy tu bardzo wiele tematów związanych z wojskowością. Jest to bezpośrednie nawiązanie do tego, czym zajmował się fundator, hetman, żołnierz Michał Kazimierz Pac. Jest tutaj bardzo wiele przedstawień świętych, rycerzy, męczenników, żołnierzy. Właściwie na każdym kroku są elementy związane z wojskowością. Drugi temat to jest temat związany z opiekunami kościoła, ze zgromadzeniem księży kanoników laterańskich, którzy opiekowali się całą parafią świętych apostołów Piotra i Pawła i dlatego są tutaj święci związani właśnie z tym zakonem. Szczególnie obecny jest tutaj święty Augustyn, jest w kilku miejscach zaznaczona jego obecność. Trzeci temat to temat związany z apostołami Kościół Piotra i Pawła, ale właściwie wszyscy apostołowie są tutaj przedstawieni, a w głównym ołtarzu jest piękny obraz Franciszka Smuglewicza, spotkanie Piotra i Pawła za murami Rzymu. Ogromnym skarbem kościoła jest obraz Matki Bożej Łaskawej z Faency. Powstały dwie takie kopie tego obrazu. Jedna z nich jest właśnie w Wilnie, a druga jest w Warszawie. Obraz ten jest znany jako słynący łaskami. Wilnianie uważali, że właśnie Matka Boża Łaskawa ratowała Wilno w trudnych momentach. Ciekawostką jest to, że obraz jest starszy od tego kościoła. Był sprowadzony do poprzedniego kościoła. Ten, w którym jesteśmy, to jest trzeci kościół z kolei, który właśnie powstał jako fundacja hetmana. Ciekawostką jest to, że hetman Michał Kazimierz Pac jest pochowany w krypcie pod chórem. Sklepienie chóru treściowo jest związane z życiem wiecznym, z eschatologią. Mamy tam przedstawienie, między innymi piękne przedstawienie śmierci z jednej strony, u stóp której jest korona, jest tiara, jest mitra. Jest przedstawienie, które wskazuje nam, że jesteśmy równi wobec śmierci. Ale wbrew pozorom nie jest to przedstawienie pesymistyczne, bo w łuku, w przejściu jest Bóg Ojciec wskazujący na swojego Syna zmartwychwstałego nad zakrystią, a po drugiej stronie jest najstarsza rzeźba świętego Krzysztofa, patrona Wilna. I tutaj ten Krzysztof jest taki dynamiczny, wynoszący Chrystusa z kościoła. To jest takie przesłanie dla nas, że wychodząc ze świątyni mamy nieść innym Jezusa Chrystusa.
Kościół apostołów świętego Piotra i Pawła jest takim obowiązkowym punktem dla każdego, kto jest w Wilnie, i jak ktoś nie jest w Wilnie, to powinien też i dlatego przyjechać, bo rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. A słuchają Państwo poranka wnet z Wilna. Jest godzina 9:47. A przed chwilą byliśmy świadkami sceny, która nas, właściwie mnie, by zaskoczyła. Do naszego studia przyszła siostra Michaela Rak. Szczęść Boże, dzień
Szczęść
dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam.
I po prostu z panią Eweliną Saszenko przywitała się uściskami, uśmiechami i radością.
I śpiewająco prawie.
I w ogóle nie myślałem, że to są dwa światy, które się ze sobą nie spotykają, a tymczasem one są sobie bliskie.
Jak może być świat muzyki daleki od serca ludzkiego? Także znamy się z panią Eweliną i właśnie ta przestrzeń, w której pani Ewelina się daje światu, jest też przestrzenią w naszym świecie codzienności hospicyjnej. Pani Ewelina jest właśnie swoim talentem razem z nami.
I siostra za coś konkretnego dziękowała pani Ewelinie Saszenko.
wielokrotnie pojawiała się na scenie i właśnie wykonując przepiękne utwory w swoim przepięknym wykonaniu, przekierowywała je w przestrzeń misji hospicyjnej, właśnie dzieląc się talentem, ale również włączając się we wszystkie nasze poczynania, żeby znaleźć po prostu fundusze na prowadzenie misji hospicyjnej. I w najbliższym czasie też jest zaplanowane kolejne właśnie wydarzenie dzięki pani Ewelinie, które też będzie wspierało misję hospicyjną.
A ja by z kolei pomyślałem sobie, że to by było fantastycznie, gdyby siostra Michaela Rak i pani Ewelina Saszenko wspólnie poprowadziły jedną audycję z Wilna, raz w tygodniu na przykład.
Ja myślę, że nie byłoby problemu, gdybyśmy tylko dorównali poziomowi właśnie przy mikrofonie.
To jest dwa razy tak usłyszeć w ciągu kilku minut, to jest rzeczywiście przeżycie. Tak jak i przeżyciem była wczorajsza nasza wizyta w hospicjum. Byliśmy świadkami bardzo ważnego momentu i bardzo ważnej chwili.
Jak po rosyjsku swaj, a jak po polsku...
Ale co to jest? Co to, teraz?
To jest tak, że wysłydrowuje agregat 45 cm diametr, taka, powiemy, no powiemy, przestrzeń 8 metrów głębokości. Zalewa się to wszystko głęboko, 8 metrów głębokości betonem i wstawuje się metalowy karkas z armatury. I na nich potem będzie stać fundament i cały dom, cały budynek.
Bo jesteśmy świadkami wbijania pierwszego fundamentu pod hospicjum dla dzieci w Wilnie.
Tak, i to jest dla nas wyjątkowa chwila i szczęśliwa chwila, bo pierwsze etapy prac ziemnych już są za nami. No i skoro zaczynamy fundamenty, mamy nadzieję, że niebawem będzie dach.
Daj Boże, pomogłoby tylko z powietrza, tak. Żeby nie byłoby taki bardzo zimny, tak.
Budujemy na skalę.
Budujemy na skalę, tak. I z tego miejsca jest właściwie widok na całe Wilno, na Starówkę i na dalsze przestrzenie. I właśnie tak zostało to zaprojektowane, że w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy świadkami fundamentu, będzie szklana przestrzeń, że chore dzieci, ja to wprost nazywam odchodzące od nas dzieci, będą mogły do końca uczestniczyć w życiu. Będą miały widok na ulicę, na miasto, na to, co się wokół dzieje. I też jestem szczęśliwa, bo po drugiej stronie budynku właśnie, no odległość 2 metrów, miasto będzie robiło plac zabaw dla dzieci, także chore dzieci będą razem ze zdrowymi dziećmi i to jest dla mnie radość.
Tak właśnie jest, że być świadkiem takiego momentu, w którym zaczyna się budowa, gdzie wielkie 8-metrowe wiertło w głąb ziemi wierci, potem wlewany jest cement i wiemy, że w tym miejscu powstanie pierwsze na Litwie hospicjum dla dzieci.
Po prostu działem dla dzieci, ale przy istniejącym hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko, które już 6. rok posługuje osobom dorosłym właśnie w ramach hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego. I w tej samej przestrzeni hospicjum stacjonarnego i domowego będzie nasza misja właśnie przekierowana na dzieci chore i na ich najbliższe rodziny, żeby wesprzeć w tej walce o zdrowie, o sprawność.
To hospicjum wybudowało taką bardzo dużą wspólnotę tutaj w Wilnie. To jest takie jedno z tych miejsc, do którego się przychodzi.
Człowiek ma w sobie pragnienie czynienia dobra i jeżeli jest gdzieś właśnie świadectwo tego czynionego dobra, to się pojawia przestrzeń ludzi wspierająca właśnie to środowisko czyniące dobro dla drugiego człowieka i ja Bogu za to dziękuję. Zawsze mówię, że wierzę w Boga i wierzę w wielkość i dobro serc ludzkich.
Chociaż bardzo naturalny dla człowieka jest strach przed śmiercią.
Jest on po prostu wpisany w nasze istnienie. Boimy się tego, czego nie znamy, o czym nie możemy nic powiedzieć. A co możemy powiedzieć na temat śmierci? Jest tajemnicą i dlatego ta tajemnica wywołuje lęk, ale też w misji hospicyjnej ludzie posługujący na co dzień osobom odchodzącym z tej codzienności tu i teraz potrafimy ten lęk minimalizować, pokazywać właśnie takie światła, które wyciszają serce i dają taką nadzieję spełnienia.
Wszystko, co jest w hospicjum, te rzeczy materialne, kanapy, stoły, filiżanki, krzesła są darem.
Dokładnie tak. Aparatura medyczna, łóżka, właściwie wszystko. Wszystko, co jest potrzebne na co dzień choremu człowiekowi, niepełnosprawnej osobie, jest ofiarowane przez ludzi, przez różne fundacje, przez organizacje, przez stowarzyszenia, przez zwykłych, codziennych ludzi, którzy idąc na spacer, zachodzą, pukają, dzwonią do drzwi i mówią, przynieśliśmy coś dla chorych. I to jest piękne.
I wczoraj, kiedy byliśmy w hospicjum, przyszedł ksiądz, który jest Niemcem, który też wspomaga hospicjum i wspomagał.
Tak, ksiądz Hans, odkąd tylko tu się pojawiłam 10 lat temu, pomógł mi nawiązać kontakt ze wspólnotą właśnie kościoła niemieckiego, z Renovabis, która to organizacja Renovabis wspierała remont i odbudowę budynku hospicyjnego. I ksiądz Hans przez te 10 lat zawsze jest z nami, pomaga, inicjuje różne wydarzenia, dzięki którym otrzymujemy dofinansowanie. Powiem bardzo zdecydowanie, otwarcie. Nasze hospicjum pomaga nieodpłatnie. Mam w regulaminie, że nie możemy przyjmować nawet żadnych darowizn, żadnych prezentów od osób chorych i ich rodzin. Jeżeli ktoś ofiarowuje z rodziny chorego, my oddajemy te pieniądze. Po prostu nasza misja jest darem dla człowieka, który zmaga się z chorobą nowotworową. I ciągle szukamy pieniędzy, bo dofinansowanie z kasy chorych jest zbyt małe, w wysokości tylko 30%, więc te wszystkie inicjatywy, które no właśnie też takim symbolem wielu, wielu ludzi, którzy podjęli jakieś idee, inicjatywy i przychodzą z pomocą, jest po prostu darem dla nas wszystkich.
Byliśmy w porankach, ale warto powtórzyć, w jakim miejscu jest to. To jest miejsce związane ze świętą Faustyną, to jest miejsce, w którym powstawał obraz Chrystusa Miłosiernego.
Tak, jedyny obraz namalowany przy obecności świętej Faustyny. Właśnie to jest ulica Rossa, symboliczne miejsce, dawny klasztor od XVI wieku, sióstr wizytek w okresie powojennym i aż do, powojennym mówię o II wojnie światowej, aż do 2008 roku właściwie tam było więzienie w tych budynkach i w jednym z tych budynków w tej chwili jest hospicjum. Obraz właśnie obok hospicjum jest nasz dom zakonny. W 1934 roku mieszkał ksiądz błogosławiony Michał Sopoćko, założyciel naszego zgromadzenia, spowiednik świętej Faustyny i powiedziałabym filar kultu Bożego Miłosierdzia, bo dzięki jego zaangażowaniu misja, jaką Jezus przekazał świętej Faustynie, poszła w świat. I w tym miejscu właśnie był namalowany w 1934 roku obraz Jezu, ufam Tobie. Ja ten obraz nazywam portret pamięciowy wizji, którą miała święta Faustyna.
I to jest, w tym jest jeszcze większy symbol, bo to wszystko się dzieje w miejscu, w którym było sowieckie więzienie.
Tak, i to jest taka przestrzeń, powiedziałabym, mistyczna, bo pokazuje zniewolenie i odebranie wolności człowiekowi i nie będę poszerzała tego, co właśnie zrobił system komunistyczny i więzienie, co robi, ale właśnie też cierpienie odbiera przestrzeń wolności człowiekowi. I Jezus, myślę, że dlatego właśnie jest ważny w tym obrazie, bo każdy z nas, który tu i teraz dziś się poruszamy, mijamy na ulicy, spotykamy, jest obrazem Jezusa. Myśmy umieli nawzajem sobie przynieść taką pomoc, żeby człowiek uzyskał wolność, wyzwolenie, radość spełnienia i pokonał to, co go zniewala, czy to będzie choroba, czy jakieś inne właśnie przestrzenie, które czynią nas nieszczęśliwymi.
Mam nadzieję, proszę Państwa, że jakąś cegiełkę dołożymy do tego wielkiego dzieła, dołożymy, czyli my, słuchacze Radia Wnet w dwóch stolicach, w Krakowie i w Warszawie, ale oczywiście wszyscy, którzy słuchają Radia Wnet na www.wnet.fm. Bardzo siostrze serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Ta akcja pomocy już wkrótce.
Dziękuję.
Dziękuję za wizytę w studio i co na koniec powiemy, proszę pana, na koniec poranków z Wilna?
No, przede wszystkim zapraszam wszystkich do Wilna, żeby wszyscy przyjechali, no i chciałbym pożyczyć wszystkim naprawdę wszystkiego dobrego, wszelkiego powodzenia.
I żeby też poznali Józefa Mackiewicza, prawda?
Oczywiście. Oczywiście. Zachęcam do lektury.
i do jeżdżenia na rowerze z flagami biało-czerwoną i litewską żółto-zielono-czerwoną.
Bardzo fajnie się jeździ.
Bardzo serdecznie dziękuję i wypijemy razem wszyscy kawę, prawda?
Myślę, że tak. Ciśnienie jest zbyt niskie w Wilnie.
Rak, tłumacz Wilka, sprowadzący Skowroński, realizator Chodyna, wydawca Rustecki. Będziemy pili kawę w gościnnym hotelu Amber Ton.
Tak, z myślą o wszystkich, którzy nas słuchają i serdecznie pozdrawiam ze Starówki Wileńskiej, z tego pięknego miejsca ciepłego, właśnie takim aromatem kawy pachnącym.
A teraz zróbmy troszkę głośniej na zakończenie tego poranka, tych dwóch poranków z Wilna, troszeczkę głośniej radio, odbiorniki, bo wydarzy się coś symbolicznego i ciekawego.
Czy słyszeli Państwo ten dźwięk? Co to za dźwięk?
Jest to dźwięk kotłów tureckich zdobytych pod Chocimiem przez wojska hetmana Paca, który właśnie w tej bitwie brał udział.